Kilka lat temu pojechałem do Korei Południowej na serię spotkań z młodymi liderami zaangażowanymi w chrześcijańską służbę. I idąc wzdłuż korytarza w koreańskim akademiku, zatrzymałem się przy mapie świata, bo wydała mi się jakaś strasznie dziwna. W pierwszej chwili w ogóle nie mogłem się zorientować, co to jest i gdzie jestem. Pomyślałem sobie, że autorom tej mapy coś się pomyliło. Jeżeli ją widzicie w tej chwili na ekranie albo tutaj za mną, to pewnie od razu widzicie, co w niej jest nie tak. Jest zupełnie inna, chociaż taka sama. Jest zupełnie inna od naszej mapy, jaką posługujemy się w Polsce czy w Europie, choć taka sama, jeżeli chodzi o mapę, której używamy w Polsce i w Europie. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że tam, gdzie zawsze widziałem Europę, widzę Azję, a tam, gdzie na mojej mapie leżą obie Ameryki, tutaj leży Europa, zaś Ameryka Północna i Południowa leżały tam, gdzie w moim świecie od zawsze leżała Azja. I naraz zdałem sobie sprawę z tego, że myślenie Koreańczyków o świecie, sposób myślenia Koreańczyków o świecie jest diametralnie inny od mojego. Dla nich centralnym punktem świata jest Korea i Azja. I z tej perspektywy patrzą na inne kraje i kultury. Jakby tego było mało, jakiś czas później pojechałem do Stanów Zjednoczonych i w jednej ze szkół natknąłem się na mapę. Ona wyglądała jeszcze inaczej, choć zaskoczenie było bardzo podobne. Tam, gdzie u mnie na mapach uczono mnie, że jest Ameryka, u nich leży Azja i Australia. A tam, gdzie Azja i Australia, u nich leży Europa i Afryka. A tam, gdzie zamkniętymi oczami wskazałbym Europę, bo zawsze tam była, od kiedy się urodziłem i zawsze w tym miejscu mógłbym tak po prostu na wprost wskazać palcem, że tu leży Europa, tam leżała Ameryka. I znowu zrozumiałem, że wystarczy polecieć na inny kontynent, żeby centrum wszechświata przeniosło się o tysiące kilometrów. Przyzwyczajeni do naszej mapy świata. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wzmacnia ona w nas przekonanie, w którym tak naprawdę wyrastamy od dziecka. Że to my, niezależnie od tego, na jakim kontynencie mieszkamy, to my jesteśmy centrum wszechświata. Nasza mapa zawsze ma nasz kraj czy nasz kontynent w centrum wszechświata. I to nie tylko w sensie geograficznym, ale dużo bardziej życiowym. Jako dzieci żyjemy w przekonaniu, że świat kręci się wokół nas i naszych potrzeb. Mama i tata są zawsze na nasze zawołanie, są gotowi spełniać wszelkie nasze zachcianki. W naszym słowniku, który dopiero poznajemy, nie ma miejsca na słowa poczekaj, później, nie teraz. Domagamy się tu i teraz, natychmiast, bo przecież świat kręci się wokół naszych zabawek, naszego jedzenia i naszych zachcianek. W końcu to my jesteśmy centrum wszechświata. I wydawać by się mogło, że z tego stanu dziecięcości pewnej, dzieciństwa, dziecinności, o to chyba byłoby dobre słowo, że z tej dziecinady wyrastamy, kiedy dojrzewamy, kiedy stajemy się dorośli, ale nic bardziej mylnego. Choć świat na wszelkie sposoby daje nam odczuć, że nie jesteśmy jego centrum, że życie toczy się poza nami, że choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to jest życie po nas i było przed nami i wokół nas też dzieją się rzeczy, które trudno odnieść nawet do samych siebie. My nadal zdajemy się wierzyć, że wszystko, co w życiu dobre, należy się nam. Dobra praca, dobre zarobki, dobre życie. Tylko z powodu tego, kim jesteśmy. Tylko dlatego, że jesteśmy. I tak jak dzieci, nie trzeba uczyć tego, aby w pierwszej kolejności zadbały o swoje własne potrzeby. Tak samo niektórzy z nas w swoim słownictwie nie wyrastają nigdy poza ja, mój, moja, mi, do mnie, dla mnie, wokół mnie. W końcu mapa naszego życia mówi nam bardzo wyraźnie. To my jesteśmy w centrum wszechświata. I proszę, nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście każdy z nas powinien brać odpowiedzialność za swoje życie i nie liczyć na innych, że inni uczynią go szczęśliwym, że to inni zadbają o nasze najbardziej podstawowe potrzeby. Jednak dla wielu z nas problemem nie jest nadmierne myślenie o potrzebach innych, ale zbytnie skupianie się na samych sobie. Widać to zwłaszcza po tym, w jaki sposób gospodarujemy pieniędzmi. Większości z nas wcale nie trzeba namawiać do tego, abyśmy kupili sobie coś dobrego dla siebie. Dużo bardziej zastanowimy się, kiedy przychodzi nam wydać pieniądze na coś dobrego dla innych, zwłaszcza większe pieniądze. Nawet jeżeli lubimy innym sprawiać przyjemność, kalkulujemy, przeliczamy i zastanawiamy się, czy aby przypadkiem nie przesadziliśmy. Nie ma co ukrywać. Hojność w dawaniu, hojność w dzieleniu się naszymi pieniędzmi nie jest czymś, co wyssaliśmy z mlekiem matki. Uczymy się jej niezależnie od wieku, bo jest taka hojność, jest absolutnie sprzeczna z naszą ludzką naturą. My nie mamy naturalnej skłonności do tego, żeby dzielić się tym, co mamy. Tego po prostu w nas nie ma. My nabywamy tego pod wpływem wychowania, pod wpływem kultury, środowiska, w jakim przebywamy. Ale sami z siebie tej hojności wygenerować nie potrafimy. Raczej naszą ludzką naturą jest skłonność do tego, aby czynić siebie centrum wszechświata. Niezależnie od tego, czy wierzymy w Boga, czy nie. Zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy to naszych pieniędzy. I apostoł Paweł 2000 lat temu wiedział dobrze, jak trudną sztuką jest gotowość do dzielenia się swoimi majątnościami. Nawet jeżeli ta gotowość gdzieś jest, to bardzo trudno jest czasem przejść dalej niż tylko poza gotowość do dzielenia się swoimi majątnościami. W swoim drugim liście do wierzących ludzi w Koryncie zachęcał ich tak. O posłudze na rzecz świętych, czyli wierzących innych ludzi, właściwie nie trzeba wam pisać. Znam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja, czyli rzymska prowincja na północy półwyspu Peloponez, której stolicą był Korynt, czyli tak jak mówiąc do nich, znam waszą gotowość, szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja, czyli że wy w Koryncie jesteście już gotowi i wasza gorliwość pobudziła wielu do czynu. Posyłam natomiast braci, innych wierzących, aby ta nasza chluba, to chwalenie się wami, nie okazało się w tej sprawie próżne, lecz abyście, tak jak mówiłem, rzeczywiście byli gotowi. Bo gdyby przyszli ze mną Macedończycy, wierzący z Macedonii i zostali was nieprzygotowanymi, byłoby nam wstyd. Nie mówiąc już o was. Wam byłoby jeszcze bardziej wstyd, gdyby się okazało, że oni przyszli w jakiejś bardzo konkretnej sprawie i za chwilę dowiemy się, w jakiej sprawie i nagle okazałoby się, że jesteście nieprzygotowani. Uznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa. Żeby lepiej zrozumieć to, o czym pisze apostoł Paweł, musimy cofnąć się o jeden rozdział. Na początku 8 rozdziału Paweł przywołuje przykład wspólnot macedońskich, chrześcijańskich wspólnot, które doświadczyły prześladowań i doświadczyły skrajnego ubóstwa, ale w hojny sposób, pomimo prześladowań i pomimo skrajnego ubóstwa, były gotowe, czy postanowiły podzielić się swoimi majątnościami, tym niewiele, co miały, z biednymi w Jerozolimie, z ubogimi, którzy mieszkali i byli częścią wspólnoty w Jerozolimie. Usłyszeli o nich dzięki apostołowi Pawłowi i powiedzieli, nie, tak, to prawda, my jesteśmy ubodzy, nam też jest trudno, nam też jest ciężko, ale nie możemy tego zatrzymać dla siebie. Musimy się podzielić tym, co mamy. I Paweł pisze, stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych, czyli na rzecz wierzących ludzi w Jerozolimie. Oni prosili, oni błagali apostoła Pawła, żeby pozwolił im, pomimo ich ubóstwa i że im samym nie starczało, oni błagali go, żeby dał im możliwość uczestniczenia w łasce tego, żeby pomogli innym. Posunęli się dalej niż mogliśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. I okazuje się, że Koryntianie, podobnie jak i Macedończycy, postanowili wesprzeć ubogich w Jerozolimie. W przeciwieństwie do Macedończyków, z tego co czytamy o kościele w Koryncie, widzimy, że nie brakowało im. Mieli dużo więcej, byli dużo bardziej zamożnymi ludźmi, byli raczej wspólnotą zasobną, a w ich szeregach zasiadało wielu zamożnych ludzi. Problem polegał na tym, że mieli dobre chęci i byli gotowi, tylko jeszcze zabrakło tej kropki na D, tego, co nazywamy wykonaniem. Dlatego Paweł zachęcał ich, pisząc: wy bowiem już rok temu podjęliście się czynu szczególnego przez to, że wypłynął z waszych pragnień. To było ważne, że zapragnęliście dać na ten cel. Teraz więc dokończcie to, co rozpoczęliście. To się zaczęło w waszych sercach, chcieliście dać, ale dokończcie to, aby zgodnie z gotowością, którą wyraziliście w swoich pragnieniach, doszło do zakończenia stosownie do posiadanych przez was środków. Nie proszę o więcej, nie proszę o mniej, ale tyle, ile macie, na tyle, na ile was stać. Po prostu zróbcie to, a nie tylko o tym gadajcie. Bo jeśli jest gotowość, to liczy się ona wtedy, gdy coś z sobą niesie, a nie wtedy, gdy nic za nią nie stoi. I dlatego zachęcony ich gotowością, a też troszkę chyba zatroskany tą niemożnością przejścia od gotowości do wykonania, apostoł Paweł posyła swojego najbliższego współpracownika, Tytusa, i wraz z nim dwóch innych towarzyszy podróży, trzech mężczyzn, aby dopilnowali zbiórki i zanim Paweł przyjdzie, żeby zebrali te pieniądze, tak żeby kiedy Paweł przyjdzie, mogli mu już wręczyć ten dar dla ubogich w Jerozolimie, a nie żeby dopiero w tym momencie szukali tych pieniędzy i na siłę gdzieś próbowali coś zrobić. A w ten sposób chce im zaoszczędzić wstydu przed nim samym, przed Macedończykami, ale też takiego wstydu przed samymi sobą. Ale okazuje się, że ostatecznym argumentem dla naszej hojności, dla hojności Koryntian, nie jest wcale niedostatek jednych czy drugich. Nawet nie jest kwestia ubogich w Jerozolimie, dla których oni będą zbierać, ale Paweł pomiędzy wierszami podpowiada im i przypomina im jednocześnie, co jest ostatecznym fundamentem albo ostatecznym argumentem, kiedy nie mamy już żadnego argumentu, dla którego chcielibyśmy być, nauczyć się być hojnymi wobec innych ludzi. Paweł pisze tak: to, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Tak jakby chciał powiedzieć, do hojności nie mogę nikogo przymusić. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości, a znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Aleksander III był carem, który rządził w Rosji w latach 1881-1894. Jego rządy odznaczały się okrucieństwem i represjami, szczególnie w odniesieniu do Żydów. Co ciekawe, jego żona była jego całkowitym przeciwieństwem. Maria Fedorowna znana była ze swojej niezwykłej hojności wobec ubogich i takiej łaskawości wobec ludzi. Pewnego dnia jej mąż podpisał rozkaz skazujący więźnia na zesłanie na Sybir do końca życia. I rozkaz brzmiał: okazanie łaski niemożliwe, posłać na Sybir. I Maria Fedorowna zobaczyła ten rozkaz i zrobiła jedną małą rzecz, która okazała się, uratowała życie tego konkretnego człowieka. Przesunęła przecinek o jedno miejsce. I choć nie wypada to tak dobrze wyraźnie w naszym polskim tłumaczeniu, to brzmiało to: okazanie łaski, przecinek, niemożliwe posłać na Sybir. Przesuwając przecinek o jedno miejsce, Maria Fedorowna odmieniła życie skazańca, ratując go od zesłania i niechybnej śmierci. Śmierć Chrystusa na krzyżu była niczym przesunięcie przecinka o jedno miejsce. O to jedno słowo, o to jedno miejsce przeszliśmy, zostaliśmy uratowani od niechybnej śmierci i od śmierci na wieki do życia, do łaski życia. Będąc bogaty, pisze apostoł Paweł, ale nie w sensie materialnym oczywiście, ale w sensie duchowym, jako ten, do którego wszystko należy, jego jest wszystko i on wszystko posiada, nic, co nie należy do niego, innymi słowy, on ma wszystko. W tym sensie jest bogaty, ale ze względu na was stał się ubogi, to znaczy uniżył się i ogołocił ze wszystkiego. Zrezygnował ze swojego splendoru, należnego jemu jako królowi władcy wszechświata. Jeżeli wierzymy w Boga i wierzymy w to, że Bóg w Chrystusie przyszedł na świat, to właśnie na tym to polegało. Bóg, który miał wszystko, ogołocił się ze wszystkiego, stał się jednym z nas, a nawet mniej niż wielu z nas. I poprzez swą śmierć na krzyżu zmienił nasz wyrok śmierci na akt życia, na akt łaski do życia. Abyście wy, jak pisze apostoł Paweł, dzięki jego ubóstwu stali się bogaci. I nie dajmy się oszukać. Nie jest to bynajmniej obietnica dostatniego życia. To nie jest to, że apostoł Paweł pisze teraz o tym, że jako wierzący ludzie nagle staniemy się bogaci, będziemy opływać w dostatki. Jest taki nurt w teologii, od którego my tu w społeczności chrześcijańskiej to my bardzo wyraźnie się odcinamy. Nazywa się prosperity gospel albo teologia sukcesu. I dla nas teologia sukcesu jest pomysłem z piekła rodem. Wielu ludzi na całym świecie zostaje skrzywdzonych, oszukanych przez to, że kłamie się im prosto w oczy, mówiąc, że kiedy oddadzą swoje życie Jezusowi, a jeszcze jak oddadzą swoje majątności, których nie mają wiele, to Bóg da im dużo więcej. Da im lepszy samochód, da im większe mieszkanie, da im więcej pieniędzy, da im więcej majątności. Są ludzie na całym świecie, tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy są oszukiwani w ten sposób, najczęściej w najbardziej ubogich częściach świata. I jestem przekonany o tym, że pewnego dnia ci, którzy nauczają takiej teologii, zdadzą sprawę przed Bogiem i to nie będzie miłe spotkanie. Bo jest to kłamstwo, które wypacza znaczenie tego, o czym apostoł Paweł pisze w tym miejscu. Apostoł Paweł nie zapowiada tego, że oddając życie Chrystusowi będziemy mieli nagle bogate życie, ale zapowiada duchowe bogactwo, którego wszyscy stajemy się dziedzicami w Chrystusie, bo jesteśmy bogaci. To znaczy, jesteśmy zbawieni. Nie ma większego daru, nie ma większego bogactwa, niż świadomość tego, że pewnego dnia, kiedy skończy się życie po tej stronie wieczności, staniemy wobec Boga i będziemy żyli z Nim na wieki. Że już nic nie zagrozi temu, abyśmy znaleźli się w jakimś innym, o wiele mniej przyjemnym miejscu, mówiąc delikatnie. I nie ma większego bogactwa niż to, że Chrystus, umierając na krzyżu, otworzył nam drzwi do tego miejsca. I że będąc łaskawym wobec nas, powiedział, już nic więcej nie musisz zrobić, tylko uwierz w to, że ja umarłem za ciebie w twoje miejsce. Dosyć już starania, dosyć już chodzenia, dosyć już zabiegania o Bożą miłość, dosyć już tego wszystkiego. Otrzymujesz to i otrzymujesz to za darmo. Czy można być bardziej bogatym, niż żyć z przeświadczeniem, że pewnego dnia staniemy twarzą w twarz z Bogiem i będziemy do Niego należeli i że nic już nie będzie nas boleć, że nie będziemy już cierpieć, że nie będziemy już płakać, ale będziemy mogli się cieszyć Jego obecnością na wieki. A skoro tak, to w świetle tej obietnicy wiecznego życia z Bogiem, jako wierzący w Chrystusa ludzie, jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Nie w pieniądze, ale w to dziedzictwo, które na nas czeka. I właśnie Jego hojność wobec nas pobudza nas do hojności. Nie, nic innego. Jego oddanie siebie pobudza nas do tego, abyśmy byli gotowi oddawać siebie dla innych, również w sferze materialnej. Dlatego nasza hojność, i tak powinniśmy o tym myśleć, żeby nam się w głowach nie poprzewracało, nasza hojność jest zaledwie odpryskiem Bożej hojności wobec nas. Odpryskiem, maleńką częścią Bożej hojności wobec nas, którą Bóg okazał nam w Chrystusie, oddając samego siebie za nasze winy. I to jest ostateczny argument dla naszej hojności wobec innych. Nie dlatego, że kombinujemy, że jak damy, to coś zyskamy, że jak damy 3 złote, to Bóg da nam 300. My dajemy, dlatego że to, że możemy dawać, to, że możemy dzielić się naszymi pieniędzmi czy materialnymi rzeczami z innymi, jest zaledwie odpryskiem Bożej hojności wobec nas, aktem wdzięczności za to, co On dla nas uczynił. I tylko tyle możemy zrobić wobec innych. A ponieważ nie możemy równać się z Jego hojnością wobec nas, to wdzięczni za to, co dla nas uczynił, możemy ukazować tę hojność innym, oddając siebie innym również przez to, co mamy. I dlatego w świetle tego, co uczynił dla nas Chrystus, apostoł Paweł przestrzega nas jako wierzących ludzi. Jeżeli nie wierzysz w Boga, jeżeli dzisiaj jesteś tu jako gość i przysłuchujesz się temu, sobie kolejny, przyszedłem pierwszy raz do kościoła od dawna i znowu słyszę o pieniądzach, to chcę cię zapewnić spokojnie. Te wskazówki dotyczą przede wszystkim tych z nas, którzy wierzą w Chrystusa, którzy Jemu zaufali. To do nas to się odnosi. Jeżeli jesteś osobą, która stoi gdzieś z boku i tylko przygląda się temu, co tu się dzieje, temu, czego nauczamy, to chcę, żebyś wiedział, że nikt tu nie przyszedł po to, nikt tego nie mówi po to, by sięgnąć za chwilę do twojego portfela. Możesz spokojnie, tak jak przyszedłeś, tak możesz wyjść z tym, co przyniosłeś i nikt nie oczekuje od ciebie, żebyś cokolwiek dawał. Ale jeżeli jesteś wierzącym w Chrystusa człowiekiem, to uważaj, bo apostoł Paweł przestrzega nas, wierzących ludzi, przed skąpstwem i mówi tak, pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Czasami ludzie pytają mnie, ile należy dawać w kościele? Ile trzeba dać, żeby mieć takie poczucie, że dało się tyle, ile trzeba? Ile u was dają? Pytają mnie niektórzy. Czy 5%, czy 10%, czy 100%? W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie pokazywał Izraelitom, czego od nich oczekuje, ale jestem przekonany o tym, że za tym pytaniem, ile należy dawać, tak naprawdę kryje się inne pytanie. Ile wystarczy dać, żeby nie żyć w poczuciu winy? Kiedy Bóg w Starym Testamencie nakazywał Izraelitom, co mają robić ze swoimi majątnościami, powiedział, żeby oddawać dziesiątą część, 1/10 czy 10% części zbiorów czy majątności dla Niego. I my często przyjmujemy to jako apogeum naszej hojności, bo 10% naszych zarobków, niezależnie od tego, ile zarabiamy, czy 1000, czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, 10% to zawsze jest 10%. I wydaje nam się, że to jest już absolutny szczyt naszych możliwości, że kiedy wyliczamy sobie to, niektórzy mnie pytają, czy z podatkiem, czy po podatku. Brutto czy netto? Od czego liczyć te 10%? Naprawdę. Prawda jest taka, że Nowy Testament, kiedy czytamy te słowa, Nowy Testament jak we wszystkim, tak jak w sferze miłości, tak jak w sferze seksualności, tak również w tej sferze podnosi tę poprzeczkę dużo wyżej. I mierzy ją właściwie w oparciu nie o procenty, ale z jednej strony granice tego, ile powinniśmy, czy ile mamy dawać, wyznacza odbicie Bożej hojności wobec nas, czy Boża hojność wobec nas. Więc to jest jeden standard, do którego możemy się przymierzyć. Ile masz dać? No tak, jak Bóg dał tobie. A drugi standard, który się z tym łączy, to jest pochodna naszego serca. Ile możesz dać Bogu, dać ludziom, żeby uczynić to z radością i bez żalu. Innymi słowy, to, co dajesz, jest świadectwem tego, jak dobrze zrozumiałeś i przyswoiłeś sobie z jednej strony to, co Bóg dla ciebie uczynił. O czym my tak naprawdę rozmawiamy? Do czego się porównujesz? Do Janka z trzeciego rzędu? Do Kasi z piątego? Do kolegi z pracy? Do tego, który ma 100 tysięcy, a ty masz sam ledwie 1500 na rękę? Do kogo się porównujesz? Apostoł Paweł, to jest błędne myślenie. Naszym jedynym punktem odniesienia jest z jednej strony Bóg w swojej hojności, a z drugiej strony nasze serce, które powinno być radosne, ilekroć dajemy. Jeżeli dajemy i w tym momencie, kiedy oddajemy pieniądze, czy to w kościele, ilekroć zbieramy naszą kolektę, która przecież idzie na to, żeby zapłacić rachunki za prąd, za to, żebyśmy mogli siedzieć w takiej ładnej sali, za to, żeby byli ludzie, którzy mogą tę pracę wykonywać, których wielu z nas na co dzień wykonywać po prostu nie może, bo mamy inne zajęcia. Po to, żebyśmy mogli służyć w świetlicy środowiskowej czy w poradni rodzinnej, po to, żeby ludzie mogli usłyszeć o Chrystusie. Te pieniądze na to idą. Jeżeli zastanawiasz się, ile powinienem dawać, to zastanów się, po pierwsze, ile Bóg dał dla ciebie. I to nie jest demagogia. To jest Boże Słowo, które mówi, to jest miara twojej hojności. A po drugie, ile możesz dać, żeby mieć radość z tego, że dajesz. Szczerze, ochotnie. A nie, żebyś w następnym kroku przychodził i narzekał, marudził i mówił sobie czy żonie, no wiesz, znowu powiedzieli, w kościele trzeba dać znowu na jedną kolejną rzecz. Nie chcemy twoich pieniędzy. Naprawdę nie chcemy niczyich pieniędzy, jeżeli mają być przekazane w ten sposób. Chcemy, abyś uczył się tego, aby dawać. Daj mniej, ale daj ochotnie i szczerze, z radością. A jeżeli wiele dostałeś, wiele się od ciebie też wymaga. Daj więcej. I zobaczysz paradoksalnie, że dając więcej, jeszcze bardziej będziesz się cieszył. Może na początku pojawi się ten moment, czy rzeczywiście stać mnie, ale gwarantuję ci, tak jak było w życiu moim, w życiu wielu z nas, wielu osób na tej sali, kiedy potrafiliśmy dać więcej ponad to, niż ktoś od nas oczekiwał. I okazało się, że sami mieliśmy dużo większą radość z tego, że daliśmy, niż z tego, co ktoś otrzymał. Taka miara jest dużo trudniejsza do uchwycenia, niż powiedzenie, czy masz 10, czy 15, czy 20%. Bo już, no dobrze, ale jeżeli mi nie starczy? A co jeśli mi nie starczy? Apostoł Paweł mówi dalej. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. To cytat ze Starego Testamentu. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. W naszym dawaniu bynajmniej nie chodzi o to, że Bogu brakuje, bo Jemu akurat nie brakuje niczego. I nawet nie chodzi o to, że Kościołowi brakuje, bo Bóg zatroszczy się o swój Kościół. Zawsze to robił i zawsze to zrobi. Zrobi to z twoim albo bez twojego udziału. To jest tylko kwestia tego, czy chcesz mieć udział w tym, co Bóg czyni na tym świecie. I w tym dawaniu ani nie chodzi o to, że Bogu coś brakuje, ani Kościołowi coś brakuje, ale chodzi o bardzo praktyczny wyraz naszego zaufania do Niego, że On jest w stanie zaspokoić wszelkie nasze potrzeby, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy gotowi podzielić się tym, co mamy z innymi i postawić czyjeś potrzeby ponad naszymi potrzebami. Brenda Jones, 69-letnia kobieta, przez długie lata była na liście oczekujących na dawcę wątroby. Wreszcie po latach oczekiwania dostała telefon ze szpitala w Teksasie. Mieli dawcę. W tym samym czasie 23-letnia Abigail Flores również czekała na przeszczep. Jednak jej sytuacja była dużo groźniejsza niż Brandy. Jej bez nowej wątroby jej dni były praktycznie policzone. Lekarze zdecydowali się więc na nietypową prośbę. Poproszono 69-letnią Brandę, aby oddała swoje miejsce, pierwsze miejsce z listy dla 23-letniej Abigail, która nie mogła czekać. I Brenda Jones powiedziała tak. A potem dodała, kiedy opowiadała tę historię, w swoim sercu nie byłam w stanie pogodzić się z myślą, że będę żyć z nową wątrobą, podczas gdy ta młoda dziewczyna umrze. Brenda Jones wróciła na początek listy i tak się stało, że dosłownie kilkanaście dni później kolejna wątroba do przeszczepu była wątrobą, którą otrzymała ona. Oczywiście życie nie zawsze woła do nas od tego typu dramatyczne decyzje czy wybory. Ale każdego dnia stajemy przed wyborem, czy tym, co mam, jestem gotów podzielić się z innymi z radością, z radością, nie z przymusu, w przekonaniu, że Bóg zatroszczy się o mnie bardziej niż ja troszczę się o innych. Czy mam w sobie taką gotowość? Bo nasza hojność nie wynika z przymusu, lecz z radosnego postanowienia serca i przekonania, że kiedy dzielimy się tym, co mamy z innymi, Bóg hojnie zatroszczy się o nasze potrzeby. Coś ważnego dzieje się z nami, kiedy poruszeni Bożą hojnością wobec nas podejmujemy decyzję, aby z radością dzielić się tym, co mamy z innymi. Naraz okazuje się, że na mapie naszego świata, z naszego centrum, znikamy my. Już nie my jesteśmy w centrum, ale nagle w centrum tego świata pojawia się Bóg, pojawia się drugi człowiek. Przestajemy być tacy jak kiedyś i zupełnie inaczej patrzymy na to, co mamy. Ale jest jeszcze jeden ważny, nie wiem czy nieważniejszy efekt naszej hojności, a być może najważniejszy. Apostoł Paweł pisze o nim tak. Dzięki niemu, dzięki Bogu, bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla nas. Otóż nie. Dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, innych wierzących, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, u tych, których obdarujecie. Darzyć was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem was. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Bogu, dla Boga, wobec Boga. Okazuje się, że nasza hojność wobec ludzi pobudza ich do wdzięczności wobec Boga. Kiedy jesteśmy hojni wobec innych, to pobudza ludzi do tego, żeby byli wdzięczni wobec Boga. Bo nie chcemy dla siebie zagarnąć tej chwały, nie dla siebie to robimy. Nie robimy tego po to, żeby pokazać innym, jak szczodrzy i jak hojni jesteśmy. Czasem lepiej, żeby inni nawet nie wiedzieli, że to od nas otrzymali tę pomoc. Ale kiedy to robimy, ludzie mogą podziękować Bogu. Wiele razy w tej społeczności mieliśmy okazję słuchać historii tego, co się stało, kiedy ludzie zdecydowali hojnie dzielić się tym, co mają z innymi. Prezenty dla dzieci z naszej świetlicy środowiskowej. Spalony dom, na który udało się zebrać część funduszy, aby zacząć go odbudowywać wobec ludzi, którzy stracili wszystko. Wielokrotne wyjazdy do ośrodka odwykowego na leczenie. Niektóre koszta panowie z męskiej sprawy pokrywają sami, hojnie łożąc tyle, ile mają, z radością, po to, żeby kolejny miesiąc opłacić człowiekowi bez naszego udziału, bez udziału wielu z nas. Oni po prostu wzięli to jako swoje wyzwanie. Węgiel na zimę. Są ludzie, którzy mieli ciepło zimą. Komfort, którego wielu z nas doświadcza, nawet nie myśląc o tym. A mieli ciepło na zimę dlatego, że niektórzy z nas zdecydowali się takim ludziom pomóc albo przez to, że ułożyliśmy tutaj do wspólnego worka. Mogliśmy z tego wspólnego worka pomóc innym ludziom. Pomoc w spłacaniu długów ze starego życia. Remont mieszkania w ramach festiwalu Kontakt. Dokończenie budynku szkoły w Zimbabwe czy kilkadziesiąt ławek wyspawanych dla dzieci w tej szkole. Praca naszej misjonarki w Afganistanie przez wiele lat. Ciężka, trudna, niewdzięczna praca. I na końcu każdej z tych historii są ludzie, którzy doświadczają naszej pomocy i dziękując nam, być może ja to słyszę częściej niż wy, więc pozwólcie, że wam przekażę. W imieniu tych wszystkich osób, które doświadczyły dobra, takiego zwykłego, codziennego, ludzkiego albo niecodziennego, ale dobra ze strony osób z naszej społeczności, tu w Tomaszowie i w Łodzi. Oni często mówią Bogu dzięki. Kiedy przychodzą do nas i dziękują nam, my mówimy nie, nie, nie. Naprawdę, cieszymy się, że mogliśmy pomóc, ale robimy to dlatego, że wiemy, jaką hojność Bóg okazał nam i wszystko, co możemy zrobić, to zaledwie odprysk Jego hojności wobec nas. A ludzie mówią, myślałem, że Bóg o mnie zapomniał, a On przypomniał mi o sobie przez was. Przez tą tonę węgla, którą udało się kupić. Przez te pomalowane ściany, których nikt nie chciał dotknąć. Przez ten mały prezent pod choinkę, który był jedynym prezentem, który dostałem tego roku. Jako pastor społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie i Łodzi razem ze starszymi naszego kościoła, liderami naszej społeczności, innymi pastorami jestem wam ogromnie wdzięczny, bo wasza hojność pobudza innych do wdzięczności nie wobec społeczności chrześcijańskiej Tomy, ale wobec naszego Boga. A sami również jesteśmy odbiorcami czyjejś hojności. Tu w Tomaszowie przez ostatni rok odnawiamy naszą salę i wszystkie pomieszczenia. Powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, nie dołożyliśmy do tego ani złotówki. Dlatego, że są hojni ludzie, którzy powiedzieli, chcemy wam pomóc, aby to miejsce wyglądało jeszcze ładniej, jeszcze lepiej, żeby było jeszcze przyjemniejsze dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz. I dzięki Bogu za nich i za ich hojność. Czy tam w Łodzi, w której właśnie remontujemy nową salę dla spotkań naszej społeczności, żeby już nie przyjeżdżać co niedziela i nie rozkładać sprzętu rano i składać go wieczorem, żeby można być po południu, tylko żeby można było tam być nie tylko w niedzielę, ale przez cały tydzień. Żebyśmy mogli wreszcie spotykać się tam w Łodzi, tak jak najbardziej byśmy tego chcieli. I zapraszać ludzi do tego miejsca nie tylko w tygodniu, nie tylko w niedzielę, ale również w tygodniu. Tam również nie dołożyliśmy ani złotówki. To dzięki hojności konkretnych ludzi, którzy zdali sobie sprawę z tego, jak wiele otrzymali od Boga. A nawet ich hojność jest zaledwie odpryskiem Bożej hojności wobec nich. I robią to nie po to, żeby znać było ich nazwiska, ale po to, żebyśmy mogli my wszyscy tu w Tomaszowie i tam w Łodzi, żebyśmy mogli powiedzieć dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dlatego też nie waham się, stojąc tu dzisiaj przed wami, poprosić was tu w Tomaszowie i w Łodzi o jeszcze większą hojność. Mało mówimy o pieniądzach w naszej społeczności. Nieczęsto poruszamy ten temat, bo on zawsze jest taki trochę niekomfortowy i nikt dobrze nie wie, jak o tym mówić tak, żeby nie wyszło na to, że chodzimy i prosimy ludzi o ich portfele. Ale myślę, że jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to jeszcze raz powtórzę, to nie jest apel do ciebie. Cieszymy się, że tu jesteś i proszę, nie bierz tego do serca. Ale jeżeli społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie, czy społeczność chrześcijańska Tomy w Łodzi jest twoim domem, miejscem, w którym oddajesz cześć Bogu, to chciałbym cię prosić o to i zachęcić do tego, żebyś wrócił dzisiaj do domu i zrobił rachunek sumienia, jeżeli chodzi o twoją hojność. O taką codzienną hojność. O tą hojność, którą my nazywamy kolektą, czy dziesięciną, czy po prostu ofiarnością. Prawda jest taka, i to nie jest zarzut, to po prostu stwierdzenie faktu, że tak jak mamy dzisiaj 3 nabożeństwa, w Tomaszowie 2 i w Łodzi 1, tak jeżeli chodzi o naszą kolektę, ofiarność, zbieramy bardzo podobnie, jak zbieraliśmy, kiedy mieliśmy jedno nabożeństwo. I to nie jest powód do narzekania, ale też nie jest to powód do radości. To tylko przypomnienie o tym, że na pewno stać nas na większą hojność, żeby móc jeszcze więcej i jeszcze bardziej pomóc ludziom, którzy na co dzień stają się odbiorcami tego wszystkiego, co robimy w społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie i w Łodzi. Ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy wspólnotą, w której bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do tego, że rzeczy po prostu są. Ale tak kiedyś nie było i tak nigdy nie jest. To zawsze kogoś kosztuje. I jako dorośli ludzie musimy być dorosłymi ludźmi. Nie możemy być jak dzieci, które oglądają telewizję i nie myślą o tym, że trzeba zapłacić za prąd. Dorośli ludzie już myślą o tych rzeczach. I dlatego nie waham się dzisiaj z tego miejsca rzucić wam wyzwanie odnośnie waszej hojności. Nie po to, żebyś myślał, że cię przymuszam, że chcę, że każę. Żyjemy w wolności, w dobrowolności naszego dawania. Ale chcę cię zachęcić, żebyś wrócił do domu i zrobił rachunek sumienia, czy rzeczywiście to, co daję regularnie w tej społeczności, jest wyrazem mojej wdzięczności dla Boga za to, co dla mnie uczynił i daję to z radością w tym, co mogę dawać. A też chcę was poprosić o jeszcze większą hojność dla tych, którzy nie są częścią naszej społeczności. Za tydzień podczas naszego nabożeństwa, wspólnego nabożeństwa wdzięczności, które odbędzie się na ulicy Sosnowej, gdzie spotkamy się wspólnie razem całym Kościołem i to z osobami ze społeczności chrześcijańskiej Tomy w Łodzi, zbierzemy specjalną kolektę. I tę kolektę zbierzemy na budowę placu zabaw dla dzieci w małej wiosce Ukunde w Kenii. Ktoś powie, po co myśleć o Kenii, jak tu obok nas jest mnóstwo placów zabaw. O nich też pomyśleliśmy. I dobrze wiecie, że akurat jeżeli chodzi o nasze miasto, są przynajmniej dwa place zabaw, które powstały w tym mieście, które umożliwiły matkom i dzieciom zabawę i bycie, spędzanie czasu razem, ponieważ nasza społeczność miała znaczący wpływ na to, że właśnie tak się stało. Jeżeli ktoś nie wie, to jeden z nich jest przy McDonaldzie, a drugi jest w parku na wschodniej. Troszczymy się o tych, którzy są blisko nas, ale są też ludzie daleko od nas, którzy potrzebują naszego wsparcia. Dzieci z Ukunde są dziećmi, które w przeciwieństwie do dzieci z Zimbabwe, z tej wioski, w której, pamiętacie, zbieraliśmy pieniądze i jeździliśmy, nasi panowie jeździli tam. Te dzieci mają szkołę i przedszkole i mają nawet na czym siedzieć w tej szkole i w przedszkolu. To jest już dużo więcej niż to, co dzieci miały w Zimbabwe albo czego nie miały. Ale dzieci w Ukunde ciągle bawią się na placu zabaw, który nie sprawia im wiele radości. One akurat cieszą się wszystkim, co mają, ale mogłyby cieszyć się bardziej i my możemy mieć w tym swój udział. I jako społeczność chrześcijańska Tomy chcemy wesprzeć projekt naszej szkoły, która też zbiera pieniądze na ten cel. I za tydzień zbierzemy pieniądze na naszej, tak jak co tydzień zbieramy podczas kolekty. I niech ta kolekta wdzięczności będzie faktycznie wyrazem naszej wdzięczności za to, co Bóg uczynił i wyrazem naszej hojności do tego, żeby można było dołożyć się. O tym będziemy przypominać, będzie na Facebooku, że ktoś nie będzie mógł być z nami za tydzień, a chciałby się do tego dołączyć. Tam jest konto Fundacji ProEmedu, będzie można na to wpłacać pieniądze. Ale wierzę, że zbierzemy potrzebne środki, a w przyszłości dalej będziemy kontynuować wszystkie tego typu działania, które są, zmierzają do tego, aby pomóc tym, którzy się gorzej mają. I ci z nas, którzy mają lepiej, będziemy wam przypominać o tym, abyśmy uczyli się dzielić tym, co mamy, z innymi. Ale pamiętajcie, że tu nie ma granicy. I wcale nie jest tak, że do hojności powołani są tylko ci, którzy wiele mają. Bo każdy z nas tam, gdzie jesteśmy powołani do hojności. Dlatego wdzięczni za Bożą hojność okazaną nam w Chrystusie. Jesteśmy hojni wobec innych, aby i oni okazali wdzięczność Bogu. Jestem przekonany, że wtedy, kiedy to zrobimy, mapa naszego świata przesunie się bezpowrotnie w taki sposób, żebyśmy już nigdy nie zakładali ani nie wyobrażali sobie siebie samych w jej centrum.